wracamy do naszej rozmowy. Chciałabym, abyśmy jeszcze porozmawiały o tych kołach, już nie szkolnych, ale tych profilowanych, bo tutaj o kole cukrzycowym już wzmianka pojawiła się na naszej antenie. I to jest bardzo często tak, że rodzice, którzy dołączają do tego koła, są tymi, którzy oczekują, wymagają, być może nie mówiąc o tym, to ci, którzy są już z doświadczeniem, ze stażem, uczestniczą w pracy koła od lat, stanowią dla nich ogromne wsparcie, dla nich i dla ich dzieci. I no, dużo słyszy się dobrego i bardzo prężnie działa to koło, które niegdyś założyła świętej pamięci. To taki czas noworoczny pani Jadzia Gruby. Wspaniały człowiek, bardzo ciepły i tym ciepłem potrafiła nie tyle zarazić, co jeszcze jakby wpoić je w tych następców.
Tak, tak, żeby koło to nadal prowadziło działalność. To jest blisko 40 lat działalności tego koła. Zaczynało się od takich, że kiedyś koło miało troszeczkę inny charakter, bo to były czasy, kiedy nie było niczego, tak? Kiedy oni musieli zdobywać insulinę, strzykawki, prawda? To zupełnie inaczej wtedy wstrzykiwało się insulinę, czy mierzyło się poziom cukru. Tych rzeczy nie było. W tej chwili bardziej jest to właśnie takie wsparcie merytoryczne,
edukacyjne,
tak. Edukacyjne na poziomie szkół, przedszkoli, gdzie prowadzone są szkolenia dla nauczycieli, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy w klasie mamy dziecko z cukrzycą, żeby mieć taką świadomość, prawda?
Wiedzę
na ten temat, tak? Jak zbadać poziom cukru, czy jak spojrzeć, dzieci w tej chwili w większości, no bardzo, w 90 paru procentach mają już sensory, więc jest to troszeczkę łatwiejsze, bo i rodzic ma podgląd na ten poziom cukru. No niemniej jednak nauczyciel też powinien mieć taką świadomość, czy jeśli chodzi o zachowanie dziecka, czy można z tego wywnioskować, że ma, nie wiem, spadek cukru, tak? Czy nagle poziom tego cukru wzrasta. I żeby nie panikować w takiej sytuacji. Bardzo często było tak we wcześniejszych latach, że dzieci, które miały cukrzycę, były wykluczane na przykład z wycieczki.
To prawda.
Tak? Bo nauczyciele bali się po prostu, a co oni wtedy zrobią? No jak reagować? Więc to koło prowadzi taką edukację. Poza tym, no właśnie to, o czym wspominałyśmy, czyli jeśli rodzic nagle dowiaduje się, że dziecko jest chore na cukrzycę i wydaje mu się, że świat się zawalił, to wszyscy, którzy działają w tym kole, są w stanie wskazać, że nieprawda, że z cukrzycą, wiadomo, są rzeczy, na które trzeba bardzo zwracać uwagę, natomiast to dziecko może nadal prowadzić aktywność fizyczną, bo oni prowadzą również klub piłki nożnej, mają drużynę piłki nożnej i ci chłopcy jeżdżą nawet po całym świecie i grają w tą piłkę i cukrzyca nie jest powodem do tego, żeby tego nie robili. To, że mogą skorzystać właśnie z turnusu rehabilitacyjnego, że pod okiem lekarza i pielęgniarek wyjechać na taki turnus, gdzie również no, są pod szczególną ochroną, tak, że ten poziom cukru jest badany,
uczestniczą,
tak, że potem wracając
razem z innymi kolegami,
wracając
młodzieżą
z wakacji, mogą opowiedzieć, że byli że mieli dyskoteki, że byli na ognisku, że pływali, że robili wszystkie te rzeczy, które robią dzieci zdrowe. Więc to jest taki wymiar i jeszcze myślę właśnie takie mentalne też wspieranie się, to, że koło to tworzą głównie rodzice, dzieci, które chorują. No czasami te dzieci już mają dosyć dorosłe, tak? Bo to tam są członkowie, którzy...
Czas płynie,
tak? Już mają swoje lata. Niemniej jednak nawet wtedy te dorosłe dzieci mogą ze swojego doświadczenia tym rodzicom nowym, tych mniejszych dzieci, które zaczynają chorować, opowiedzieć o swojej drodze. I to jest bardzo wspierające. I również organizują i konferencje naukowe dotyczące cukrzycy.
Wydawane są publikacje.
Wydawane są publikacje, tak. Jeśli trzeba wsparcia jakiejś rodzinie w jakieś środki, to również to robią.
Wspierają się na co dzień.
No i wspierają się na co dzień.
Drugie
tak.
koło to dla dzieci i młodzieży niepełnosprawne intelektualnie. To często są dorosłe osoby, które wiadomo postrzegają świat na przestrzeni no, kilku lat, kilkuletniego dziecka. Często wyjaśniała mama jednego z podopiecznych, pani Wiesława. To jest także koło z dorobkiem od lat.
Tak. I no tutaj troszkę inny charakter. Jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, to bardzo często jest tak, że dochodzą te osoby, dzieci, no dla nas to są cały czas dzieci, pewnie dla tych rodziców również dzieci, do takiego wieku, że właśnie nie ma dla nich miejsca, tak? Bo powiedzmy na warsztaty terapii zajęciowej nie chodzą, nie zawsze są miejsca. Mamy sporo w tym kole, sporo osób, które są spoza terenu miasta Lublina, więc te możliwości są ograniczone. A mimo wszystko oni też chcieliby się spotkać, chcieliby czy porozmawiać, zarówno rodzice, jak już te osoby. Więc my im udzielamy takiej możliwości, żeby, nie wiem, czy warsztaty manualne prowadzili, czy żeby poszli wspólnie do kina, gdzieś wyjechali nad morze, bo oni również takie kilkudniowe,
mają turnusy.
Albo kilkudniowe wyjazdy, troszeczkę krótsze, bo to on trochę inny charakter mają, ale tak, spotykają się, a poza tym właśnie rodzice mogą między sobą również tą wiedzę, informacje wymieniać. No to jest wiedza z zakresu tego, gdzie pozyskać środki na życie, czy opiekę nad takim dzieckiem, tak? Albo gdzie asystenta rodzinnego, tak? Jak tutaj sobie z tym poradzić, bo czasami mamy zostają same, gdzieś jednego z tych rodziców brakuje, a przecież też muszą załatwić swoje sprawy urzędowe, tak nazwijmy to, tak? Czy gdzieś wyjść ze sobą do lekarza, no i wtedy, a nie mają nikogo, kto by mógł się zająć tym dzieckiem, więc taki asystent jest w stanie im w tym pomóc i taką opiekę zapewnić.
Skoro już mówimy o opiece, o wsparciu, o pomocy, to bardzo ważną częścią waszej działalności i miejscem, gdzie mogą liczyć na rozmowę, taką pogłębioną rozmowę z fachowcem w sytuacjach trudnych dla rodziców, bo są różne sytuacje w codzienności, jest TPD-owski rzecznik praw dziecka, bo takiego od lat państwo macie. Swego czasu tę rolę pełniła pani prezes.
Irena Kasperska-Dwórnik.
Tak, a
w tej chwili jest pani Kinga Rozner.
I jaką rolę pełni ten rzecznik TPD-owski? W jakich sprawach zgłaszają się do niego i rodzice, i wychowawcy, i dzieci?
To jest Centrum Rodziny i Praw Dziecka. To jest jednostka, na bazie której działa właśnie Społeczny Rzecznik Praw Dziecka. Psycholog, no i w miarę potrzeb jest to pedagog czy prawnik, zależy jaka pomoc. Czasami w zespole jest potrzebna, tak? Bo to jest...
Tworzy zespół.
Tworzą
przy
zespół.
Rzeczniku
tworzą zespół,
społecznym.
Bo rzecznik, no wiadomo, że każda z tych osób ma trochę inną wiedzę. I wspólnie czasami są w stanie wypracować odpowiednie metody działania. Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, do niego trafiają, no tutaj właśnie to, że są telefony, że jest internet, bardzo ułatwia państwu tą pracę, tą pomoc, bo możecie się zwrócić o nią właśnie telefonicznie,
taką
niekoniecznie
drogą
przyjeżdżać, bądź drogą mailową, a z różnych zakątków województwa ludzie się tutaj odzywają. I to są bardzo różne sprawy. Począwszy od spraw urzędowych, gdzie trzeba pomóc, napisać jakieś pismo, w ten sposób państwa wesprzeć, a czasami są to sprawy związane z zachowaniem na przykład nauczyciela w stosunku do dziecka. Albo na przykład dziecko zostało gdzieś tam zatrzymane przez policję na ulicy i jakie prawa, i zostało tak i tak potraktowane, a jak powinno być.
Kwestia tej wiedzy przemocy rówieśniczej.
Czy w internecie, prawda, hejtu. Więc to są tego typu zgłoszenia i wtedy pani rzecznik może wystąpić na przykład do sądu z zapytaniem w imieniu dziecka, bo cały czas nie tyle w imieniu rodziców, co w imieniu dziecka, bo to jest
Rzecznik Praw Dziecka.
Dziecka, tak, więc czasami chodzi o kontakty z dzieckiem pomiędzy rodzicami, którzy nie potrafią się dogadać. Jeśli dziecko jest w wieku takim, że może opisać tą sytuację, bądź opowiedzieć społecznemu rzecznikowi, no to bardzo ułatwia sprawę, tak? Bo wtedy znamy stanowisko dziecka.
Jeśli rzecznik jest psychologiem i ma takie uprawnienia.
Tak, jest z wykształcenia i psychologiem, i pedagogiem, więc tutaj wszystkie te... A poza tym wiedza taka, którą na przestrzeni tam jakiegoś czasu się zdobywa, to również bardzo ułatwia taką pracę. A jeśli nie, no to wiadomo, że korzysta też z pomocy właśnie tych psychologów i pedagogów, czy prawnika, który mu w tych prawnych aspektach będzie pomagał.
Wspomniała pani także o tej szkole dla rodziców, o której od lat mówi się i zawsze to jest takie marzenie. Niemal każdej organizacji pożytku publicznego pracującej na rzecz dzieci i rodziny. Czy często korzystają z możliwości wsparcia psychologicznego, terapeutycznego właśnie rodzice, podopieczni waszej organizacji?
Tutaj głównie kierujemy to wsparcie do rodziców dzieci ze środowiskowego ogniska wychowawczego i takie spotkania się odbywają. bo czasami to nie jest takie oczywiste, jak w danej sytuacji, bo tym bardziej, że te trendy i mody też, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, bardzo się zmieniają. Wiadomo, że nasi podopieczni byli dopiero w wieku 6, 7, 8 lat, a nagle są nastolatkami i wiadomo, że tutaj burza hormonów i czasami rodzice sobie z tym po prostu nie radzą, biorąc pod uwagę, że jeszcze dochodzą inne problemy tej rodziny. Więc tutaj bardzo często staramy się tego wsparcia udzielać, albo jak wychowywać dziecko bez użycia przemocy, tak? Albo właśnie jak diagnozować sytuację, że coś tam się może u tego dziecka dziać, że chodzi o zdrowie psychiczne dziecka, czy właśnie to, czy nie doświadcza jakiejś przemocy psychicznej, czy właśnie tego hejtu w internecie, a może wskazywać drogę, żeby troszkę ograniczać ten internet. U nas w ognisku panują takie zasady, że dziecko po przyjściu do ogniska odkłada telefon. U nas nie używa się telefonu na terenie placówki. Nie mogą dzieci również korzystać z internetu na terenie placówki, chyba że pod okiem wychowawcy, bo robią konkretne działania właśnie w internecie. Więc na to też bardzo zwracamy uwagę i w tym zakresie edukujemy rodziców, ale i dzieci właśnie, żeby przed tym hejtem, przed tego bezpieczeństwa w internecie ich uczyć, wskazywać im na przykład prawa, jakie mają, a jakie mają obowiązki. Bo to nie tylko przyjemności, ale właśnie i na te rzeczy też trzeba zwracać uwagę.
Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Na zakończenie rozmowy powiem tylko, że wszelkie informacje na temat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, właśnie regionalnego ośrodka, który mieści się tu w Lublinie, przy ulicy Narutowicza 54, a także tych oddziałów terenowych, znajdą Państwo na stronie internetowej
www.tpd.lublin.pl.
Na tejże stronie internetowej znajdą także Państwo numer KRS i tu szczególnie proponujemy, by się zatrzymać, bo rozpoczął się czas spełniania tak zwanych pięknych, dobrych obowiązków serca w związku z rozliczeniem z fiskusem. Także polecamy Państwu strony TPD. Dziękuję. Nasze studio odwiedziła Iwona Łysakowska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego w Lublinie.
Dziękuję serdecznie i życzę Państwu wszystkiego dobrego na Nowy Rok.